Tydzień temu byliśmy świadkami, jak 8 osób publicznie zamanifestowało swoją przynależność do Boga. Miłość Boża ich ogarnęła. Publicznie tu na tym miejscu przysięgali, wyznawali wierność Bogu. Cieszyliśmy się, radowaliśmy się z tego. I myślę, że to było wielkie świadectwo. Wielkie świadectwo dla wszystkich, którzy byli na tej sali. Przez ostatnie 2 lata ponad 20 osób zamanifestowało swoją przynależność, zmieniło swoje życie, a raczej Bóg zmienił ich życie i to w taki sposób, jak tydzień temu zamanifestowali przed nami wszystkimi, ale przede wszystkim przed Bogiem, przed Jego Kościołem. Ale chrzest to dopiero początek. Początek dorosłego, takiego chrześcijańskiego życia. Większość z nas już to przeżywała, może niektórzy 5 lat temu, 10 lat temu, 20. Są i tacy, co już 50 lat trwają w Panu Jezusie Chrystusie, są Jego własnością. Ale tak jak powiedziałem, to świadectwo, które odebraliśmy od tych naszych braci i sióstr, to jest początek drogi. I dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć i dla wszystkich, tak jak dzisiaj jesteśmy zgromadzeni, przypomnieć nam, jakie obowiązki wypływają dla nas z tego, że jesteśmy nowym stworzeniem. Tam, gdy wręczaliśmy Biblię, było napisane: a tak, jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Wszystko staje się nowe. I to nowe musi być widoczne. I to nowe musi być żywe. I to nowe musimy pielęgnować w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Wszyscy, tak jak tu jesteśmy, musimy pielęgnować. I dlatego przeczytajmy króciutkie słowo na początek z listu do Efezjan, 4 rozdział, od 11 do 15 wersetu. List do Efezjan, 4 rozdział, 11 i 15, od 11 do 15 wersetu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo w miłości. Wróćmy do 15 wersetu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Od samego początku dzisiaj słowo, które słyszeliśmy, słowo, które było czytane, nawet pieśni, ja jej nie wybierałem, ta pieśń była przygotowana już wcześniej, mówiła nam o wielkiej miłości Bożej. Mówiła o tym, co Bóg czyni w życiu człowieka, co Bóg przygotował tym, którzy Mu ufają, tym, którzy chcą słuchać Jego świętego słowa, tym, którzy chcą realizować Jego święte słowo. Ale też dzisiejsze słowo pokazuje nam i uczy nas, abyśmy, biorąc tą Jego wielką miłość, przyjmując Go do swojego życia, Pana Jezusa Chrystusa, Na tym nie pozostawali. Nie pozostawali tylko na tym etapie, że Chrystus zamieszkał w naszym sercu, że jest naszą własnością i na tym się kończy nasze zadanie. Słowo Boże mówi, abyśmy pod każdym względem wzrastali w Niego, w Chrystusa. W wielu miejscach Bożego Słowa w Nowym Testamencie jest co najmniej kilkanaście takich fragmentów, w których sam Pan Jezus Chrystus i apostołowie, uczniowie nawołują nas do ciągłego duchowego wzrostu w naszym codziennym życiu. Wzrastajcie, czytamy w Bożym Słowie. Budujcie się, ufajcie, wydawajcie owoce. Niech wasza wiara wzrasta. W końcu powiada Boże Słowo, uświęcajcie. Uświęcajcie swoje codzienne życie. Wzrastajcie. Drodzy, w naszym życiu, w naszym duchowym, nowym życiu i w ogóle w naszym życiu muszą zachodzić zmiany. Muszą zachodzić zmiany widoczne. Muszą zachodzić zmiany, które przynoszą owoce. Muszą zachodzić zmiany, które w oczach Bożych będą nas czynić świętymi. Tak, w Bożym Słowie jest napisane, Bóg to mówi, świętymi bądźcie, bo ja jest święty. I musimy to dążyć. I tak jak powiedziałem, ten pierwszy etap, gdy mamy za sobą, na tym nie możemy poprzestawać. Boże Słowo zobowiązuje nas do tego, abyśmy siali, abyśmy rozgłaszali Bożą Ewangelię, abyśmy byli przykładem. A co? Kto daje wzrost? Bóg daje wzrost. I tego wzrostu możemy oczekiwać. I ten duchowy wzrost w naszym codziennym życiu musi być widoczny gołym okiem. Jest. Ja myślę, że bardzo często oglądacie różne programy i zazwyczaj, no nie zazwyczaj, ale często różne wydarzenia czy są pokazywane w formie jak wykresów. Myślę, że zresztą chodziliśmy wszyscy do szkoły i też na ten temat coś wiemy. Różne wykresy różnych rzeczy. I bardzo często widzimy, jak jest linia prosta, poziom zerowy i potem są w różnej formie linie takie raz w górę, raz w dół, czasami pod linią, pod kreską, a czasami cały czas pod kreską. Są też takie sprawy, które gdy założymy tą linię jako zero, cały czas pnie się ta linia wzwyż. A to zazwyczaj wzrost cen i inflacja. Ta nigdy prawie nie spada i to jest taki płynny wzrost. Otóż nasze życie, nasze chrześcijańskie życie powinno być podobne, powinno właśnie obrazować ten trzeci wykres. Gdy zaczynamy, gdy przyjmujemy Słowo Boże, gdy stajemy się dziećmi Bożymi, osiągamy pewien pułap i od tego pułapu musimy ciągle piąć się w górę. Nasze chrześcijańskie życie musi właśnie w taki sposób wyglądać. Ciągły, nieprzerwalny wzrost. Dlatego apostoł Paweł w czytanym dziś słowie przez nas w urywku na początku mówił, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem. Dlatego musimy wzrastać. Dlatego musimy się budować. Dlatego musimy coraz bardziej poznawać Boże Słowo. Dlatego musimy je czytać i wprowadzać w czyn. Dlatego, abyśmy, jak apostoł Paweł powiada, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem. A w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, 20 wersecie, apostoł Paweł powiada, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie jak dojrzali. I znowu ten fragment Bożego Słowa apostoła Pawła pokazuje nam, że nasze życie musi charakteryzować ciągły wzrost. My musimy się rozwijać, my musimy w siebie inwestować po to, aby wzrastać. Wzrastać w wierze, wzrastać w uczynkach, w świadectwie. I takie jest nasze zadanie. A prorok Izajasz w 40 rozdziale, 31 wierszu powiada: lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, nie mdleją, idą, a nie ustawają. Ci, którzy ufają Panu, wznoszą się. Wznoszą się jak orły na skrzydłach. Biegną, nie mdleją, idą, a nie ustawają. I tego wymaga od nas Boże Słowo. Takimi powinniśmy być w oczach naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zastanawiałem się, która z postaci biblijnych byłaby takim najlepszym przykładem duchowego wzrostu. Która z tych postaci, o których czytamy w Biblii od Starego Testamentu, począwszy do ostatnich stronic Biblii, która z tych osób byłaby takim dobrym, zrozumiałym przykładem? No na pewno Pan Jezus Chrystus. Nie ma wątpliwości. Nie wiem, czy 2 czy 3 tygodnie z tego miejsca słyszeliśmy kazanie. Gdy zaczął swoją służbę, mając już 12 lat, czytaliśmy o jego cechach, wyniki tej służby, ale ktoś powie, no tak, to był Pan Jezus Chrystus. Myślę, że znalazłyby się osoby Starego Testamentu, mężowie Boży, którzy usłyszeli głos Boży, realizowali Boże przykazanie i dostąpili Bożego błogosławieństwa. Ale znowu powiemy, no tak, to był Abraham, to był Noe, to był Dawid, no, wybrani mężowie Boży. Myślę, że apostołowie, w Dziejach Apostolskich byśmy znaleźli sytuację postawy apostołów. Na pewno postawa apostoła Pawła, którego życie się radykalnie zmieniło, gdy usłyszał głos Boży. Gdy Chrystus stanął na jego drodze, jego życie zmieniło się w diametralny sposób. Tych, których prześladował, których wtrącał do więzienia, tym nauczał, tym zwiastował, tym pomagał. Ale to znowu powiemy, no tak, Paweł to sługa Boży, mąż Boży, apostoł, odmógł, ale my. Jest też ocena zboru. W Nowym Testamencie jest ocena zboru w teatrze, gdy Pan Jezus Chrystus oceniał 7 zborów, to w tym zborze, do tego zboru powiadał tak. Wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. I tu znowu widzimy duchowy wzrost zboru. Zboru jako całości. Wiem, że Twoich uczynków jest więcej niż tych pierwszych. To automatycznie mówi o tym, że Pan Bóg zauważył, że ten zbór wzrastał, że ten zbór się rozwijał i mu służył. I tak jak powiedziałem, bardzo często słyszę, jak się rozmawia, no tak, apostołowie, uczniowie, Pan Jezus Chrystus, no on, to byli wybrani ludzie, oni mogli. Ale co my? Ale znalazłem taką osobę, jedną osobę, skromną osobę, tak bym powiedział, z zaplecza, która nigdy nie była na pierwszych stronach Biblii, która nigdy nie była na froncie, u której też możemy zauważyć duchowy wzrost. Wiecie kto? Pewna siostra imieniem Marta. Mówiliśmy sobie kiedyś na ten temat przy okazji, gdy Pan Jezus Chrystus wskrzesił Łazarza. I tam jest wyraźnie pokazane właśnie, w jaki sposób Bóg działał w życiu skromnej Marty. Skromnej Marty, siostry Marii i Łazarza, o której o sytuacji bardzo dobrze znamy, którą sytuację, historię znamy. I dzisiaj tylko króciutkie trzy fragmenty przeczytamy, aby gołym okiem zauważyć ten duchowy wzrost tej skromnej siostry Panu. Przeczytajmy pierwszy fragment z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 38 werset do 42. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 38 werset do 42 wiersza. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I chociaż Marta, jak czytaliśmy w tym fragmencie Bożego Słowa, przyjęła Pana Jezusa Chrystusa, jak czytaliśmy, usługiwała, wcale, jak widzimy, nie okazywała z tego faktu zadowolenia. A nawet, jak dalej czytaliśmy, była zagniewana. Była zagniewana na swoją siostrę Marię, ponieważ uważała, że ta nie robi to, co powinna robić, czyli jako współgospodarz powinna jej pomagać, powinna pomagać jej w przyjęciu, które było organizowane. Jak czytaliśmy, Marta tylko była za to odpowiedzialna i widzimy, że miała pretensje i żal do Pana Jezusa Chrystusa. Miała żal o to, że Maria jej nie pomagała. Do tego stopnia była zdesperowana i zagniewana, że poskarżyła się Panu Jezusowi Chrystusowi. Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Usługiwanie Marty stało się dla niej ciężarem. To było dla niej ciężarem. To, co robiła, było dla niego ciężarem, czego skutkiem, jak czytaliśmy przed chwilą, była skarga do Pana Jezusa Chrystusa. Ta posługa nie wypływała z serca. Ta posługa, którą czyniła Panu Jezusowi Chrystusowi i tym, którzy byli tam zgromadzeni, nie wypływała z serca, a raczej wypływała z przymusu. No, ktoś musiał przygotować posiłek, ktoś musiał o te cielesne sprawy zadbać. Marcie było daleko. Daleko do tego, o czym mówi apostoł Piotr w pierwszym liście, w 4 rozdziale i 10 wersecie. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 werset. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Bardzo daleko było jeszcze wtedy Marcie do tego. A Boże Słowo i dzisiejsze słowo, które już mamy, czytamy, powiada: usługujcie wtedy jedni drugim. Takim darem, jaki każdy otrzymał od Boga. Każdy otrzymał jakiś dar i Słowo Boże powiada: usługujcie. Marta tego jeszcze wtedy nie rozumiała. Marta robiła to z przymusu. Marta robiła to dlatego, że no, nie wypadało inaczej. Ale zobaczmy drugi fragment. Fragment może trochę dłuższy przeczytamy, dlatego że może nie wszyscy tą historię znają. Kiedyś na ten temat mówiłem kazanie, ale nie wszyscy na pewno byli. I chcielibyśmy może dłuższy fragment przeczytać, aby zrozumieć sedno, aby zauważyć inną Martę, aby zauważyć postawę Marty. Czytamy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale od 1. No może do 28 wersetu szybciutko tą historię sobie przypomnijmy. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty i siostry. A była to Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży przez nią był uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: cały dzień, czyż dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. A Jezus mówił o jego śmierci. Wtedy to rzekł Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Poszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ale kto wierzy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: tak, Panie, ja uwierzyłem, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła, zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: nauczyciel jest tu i cię woła. Marta, pomimo zewnętrznych oznak niezadowolenia z tej pierwszej sytuacji, jaką czytaliśmy, bardzo poważnie wzięła sobie do siebie słowa, które skierował Pan Jezus Chrystus. Pamiętacie, jaką uwagę jej dam? Tak niewiele trzeba, Marto, tak niewiele trzeba, aby Pan Jezus Chrystus, aby Bóg darował ci zbawienie. Tam z tego pierwszego fragmentu czytamy: tak niewiele trzeba do zbawienia. Marta bardzo poważnie sobie wzięła te słowa do serca. Marta bardzo poważnie potraktowała Pana Jezusa Chrystusa. I gdy zachorował jej brat, jak czytamy, umarł, a Pan Jezus przyszedł na miejsce zdarzenia, Marta w bólu, w smutku, ale zobaczcie, co stwierdziła: gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Zobaczcie, jakie potężne świadectwo wiary ta skromna niewiasta wyraziła. Gdybyś tu był, jestem pewna, że gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Ale i teraz wiem, mówi. Teraz wiem. Zobaczcie, to jest jeszcze drugie, ważniejsze od pierwszego stwierdzenia. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. To stwierdza ta prosta służebnica Marta. O cokolwiek byś prosił, da ci to Bóg. Wielkie, potężne świadectwo. Rozmowa z Panem Jezusem Chrystusem pokazuje właśnie, że Marta ufała słowom Pana Jezusa Chrystusa, słuchała i uwierzyła. I nie tylko to o swojej, co do swojej przyszłości, że zmartwychwstanie, że będzie żyć z Bogiem, ale mówi to, co czytaliśmy, ale teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Bardzo w to wierzyła. Wierzyła, że Pan Jezus Chrystus ma wszelką moc, że dana mu jest wszelka moc i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I to bardzo często, i dzisiaj słyszeliśmy świadectwa, i słyszymy to, i doświadczamy to nieraz w naszym życiu, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Marta o tym wiedziała. Marta była przekonana i dlatego dała takie świadectwo. Zobaczcie, nikt z zebranych, a byli tam apostołowie, byli uczniowie, była rzesza ludzi, nikt nie zdobył się na takie świadectwo. Nawet uczniowie. W 16 wersecie czytaliśmy wtedy, że Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Tak stwierdził apostoł, uczeń Pana Jezusa Chrystusa. Zawstydziła wszystkich Marta swoją postawą. A czytamy, zebrani Żydzi pocieszali, po ludzku współczuli i wszyscy powątpiewali. Typowa postawa ludzka. Pocieszali, poklepali po plecach. I wszyscy pocieszyli. Tylko Marta ufała w moc Pana Jezusa Chrystusa. I jak czytamy, jak czytaliśmy, sam Pan Jezus rozwiał wątpliwości tych, którzy powątpiewali, ale ugruntował Martę. Ugruntował Martę w tym, co ona, w co wierzyła, w to, co ona powiedziała do Pana Jezusa Chrystusa. Rzekł jej Jezus: czyż nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Tak się stało. Marta oglądała wraz z pozostałymi oczywiście, oglądała chwałę Bożą. Chwała Boża objawiła się w mocy Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, jaka wielka zmiana nastąpiła w duchowym życiu Marty. Marta była już inna niż ta, którą znaliśmy z pierwszego fragmentu. To była inna Marta. Już nie malkotentka, już nie mająca pretensji, nie mając uwagi do Pana Jezusa Chrystusa. To nie była pretensja, że Łazarz umarł, dlatego że Ciebie tu Chrystus, Panie Jezu, nie było, zaniedbałeś coś, mogłeś tu być. Nie, nie, w taki sposób Marta wylewała swój żal. Zobaczmy, stwierdziła fakt. Panie, gdybyś tu był, to by się nie stało, bo Ty masz moc. Ty byś do tego nie dopuścił. I ta postawa Marty musi być dla nas wzorem, musi być dla nas przykładem, w jaki sposób powinniśmy ufać Bogu, ufać Panu Jezusowi, ale też jest przykładem duchowego wzrostu. Od tej skromnej służebnicy, która gdzieś tam po kuchni się krzątała, do tak wspaniałego świadectwa, które wydała o Synu Bożym, Panu Jezusie Chrystusie. I zobaczmy już trzeci jeszcze fragment, który mówi właśnie i opisuje Martę, już tą nową Martę. Tą Martę, która zaufała Bogu, która przez wiarę, przez słuchanie, przez to, że posłuchała Pana Jezusa Chrystusa, już jest inną Martą. Trzeci fragment Ewangelia Jana, 12 rozdział, pierwszy i drugi werset. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę. Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. Widzimy sytuację już na koniec, na krótko przed śmiercią Pana Jezusa Chrystusa. Znowu Pan Jezus Chrystus jest gościem w Betanii. Znowu jest goszczony w domu Marii, Marty i Łazarza. w tym samym otoczeniu, podobnie tak jak to było w tej pierwszej sytuacji z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, który wcześniej czytaliśmy. Ale zobaczmy, jaka jest różnica w porównaniu z tamtym spotkaniem. Znowu odbywa się spotkanie i zobaczmy. Pan Jezus Chrystus jest w centrum. Pan Jezus Chrystus jest ten najważniejszy. Siedzi przy stole, zwiastuje Ewangelię. On jest w centrum uwagi. Wokół Niego są wszyscy, którzy Go słuchają. Przy stole siedzi Łazarz z Jezusem jako świadectwo mocy Bożej, bo to na Nim się objawiło świadectwo Bożej mocy. On siedzi przy stole, jest świadectwem. Maria, namaszczająca stopy Pana Jezusa Chrystusa w swej wielkiej miłości do Niego, bo o tym też czytamy w Bożym Słowie, to co zrobiła Maria, to było od serca. Uczniowie i Żydzi słuchający nauk Pana Jezusa Chrystusa i zobaczmy wreszcie bohaterka naszej dzisiejszej historii. Marta jako usługująca służebnica. Marta znowu zajmuje się posługiwaniem, czytaliśmy, a Marta posługiwała. Zajmowała swoje miejsce w służbie dla Pana Jezusa Chrystusa. Już się nie mieszała, że tak powiem, nie swoje sprawy. Już nie marudziła. Już nie zwracała uwagi, że Maria namaszcza nogi, że ktoś tam, coś tam. Marta już robiła to, co, do czego została powołana. Taki dar otrzymała i tym darem usługiwała. To była już inna Marta. Marta głęboko ufająca, Marta wierząca, Marta służebnica pańska, Marta, która złożyła świadectwo o swojej wierze, o tym, co dokonało się w jej życiu. Marta wreszcie, która słuchała słów Pana Jezusa Chrystusa. Bo to właśnie te słowo, ta uwaga z tej pierwszej historii zadecydowała, że zmieniło się jej życie, że zmienił się jej pogląd na służbę, na swoje duchowe życie. I ten efekt, ten duchowy efekt wzrostu Marty był z czego? Ze słuchania Słowa Bożego, ze słuchania nauki mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. To, że pracowała w kuchni, to wcale nie świadczyło, że nie słyszała Bożego Słowa. Wręcz przeciwnie. Ona przez słuchanie przyjęła do swojego serca to, co potem czyniła. Bo co powiada Boże Słowo? Wiara jest wtedy ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I tak się stało w życiu Marty. Usługując, mogła słuchać. Usługując, mogła słuchać Pana Jezusa Chrystusa. Mogła wzrastać w wierze. I wzrastała. I ten wzrost, jak widzimy, był adekwatny do tego, co robiła. Króciutkie podsumowanie. Po pierwsze, gdybyśmy dzisiaj na podstawie czytanych słów z Ewangelii, na podstawie tej historii, mieli narysować wykres swojego życia. Zastanówmy się, jak on by wyglądał. Jak wygląda dziś wykres naszego chrześcijańskiego życia, zakładając, że chrzest jest tym początkiem nowego życia, że to jest to zero, to jest ten poziom, do którego możemy się odnosić. Oczywiście nie mnie oceniać kogokolwiek, tylko samego siebie, ale każdy niech sobie taki rachunek z nas sam zrobi. Widzimy Martę od krytyka, malkontenta, do głębokiej, wierzącej służebnicy pańskiej. Zmiana radykalna i zmiana niepodważalna. Po drugie, zobaczcie, Marcie nie przeszkadzało to, że nie siedziała przy stole z Panem Jezusem Chrystusem. Wcale jej to nie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie. Budowała ją służba dla Pana. Pana Jezusa Chrystusa. Ona nie była w tej pierwszej linii, czytamy. Nie była wśród tych, którzy czytaliśmy na początku, że On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, uczniami, ewangelistami, kaznodziejami, pastorami, liderami. Ona nie była w tym gronie, ale złożyła potężniejsze świadectwo niż ci pozostali. Ona złożyła większe świadectwo niż ci pozostali. Jej wiara i duchowy stan pozwoliły jej zrozumieć, że jako chrześcijanka mogła służyć tym darem, jaki otrzymała. I posługa w kuchni wcale nie przeszkadzała w tym, aby być wzorowym chrześcijaninem, aby być świadectwem dla innych. Nie musiała siedzieć przy stole, ale uważnie słuchała słów Bożych. I po trzecie, duchowy wzrost jest niezbędny, aby realizować Boże zadania. Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus odchodząc z tej ziemi dał nam przykazanie: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. To jest zadanie. I abyśmy to mogli czynić, musimy duchowo wzrastać. Musimy, aby móc coś przekazać innym, musimy sami być o tym przekonani. Musimy sami to przeżyć w swoim życiu, aby móc promieniować tymi przeżyciami dla innych. W przeciwnym wypadku marne będą nasze świadectwa. Widzimy, Marta powiedziała to, w co wierzyła i co była głęboko przekonana. Panie, gdybyś tu był, Ty masz moc. To było potężne świadectwo. Nie wystarczy tylko powiedzieć: jestem zbawiony, zbawiona, łaska Boża jest moim udziałem, jestem członkiem zboru, w niedzielę jestem na nabożeństwie, halleluja, chwała Panu, już jest okej. Nie, tak wcale być nie powinno. Pamiętamy przypowieść o talentach? Pamiętamy. Każdy otrzymał odpowiednią ilość talentów. 10, 5 i 1. Ci, co dostali 10, obracali i gdy Pan przyjechał, rozliczyli się z tego, co dostali, jeszcze tyle samo zarobili. Ten, co dostał 5, w ten sam sposób. A ten, co dostał 1, to mówi: najlepiej będzie, jak go zakopię, schowam, nie stracę, ale nic nie zyskał. I gdy Pan przyjechał, mówi: o, zły sługo, że zrobiłeś, trzeba było oddać chociażby do banku i tak dalej, i tak dalej. Nie obracałeś tym talentem. Żadnego wzrostu, zero wzrostu. Zatrzymałeś się na tym zerowym poziomie. Dlatego Boże Słowo nawołuje nas i dzisiejsza historia nam pokazuje, abyśmy dążyli do uświęcenia, abyśmy dążyli do duchowego wzrostu, abyśmy dokładali wszelkich starań, aby móc być wzorowymi uczniami Pana Jezusa Chrystusa. I już na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż Boże Słowo, jak czytaliśmy, mówiło, że nie wszyscy z nas są ewangelistami, pastorami, kaznodziejami. Nie wszyscy z nas są tymi, którzy będą zwiastować Ewangelię na forum, za kazalnicy, ale do jednej rzeczy Boże Słowo zobowiązuje nas wszystkich. Wszystkich, tak jak tu jesteśmy. 1 Piotra 3, 15 i 16. 1 Piotra, 3 rozdział, 15 i 16 werset. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spowtarzali. Drodzy, jedna rzecz jest bardzo ważna. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, abyście byli co? Gotowi zawsze do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Nikt nas z tego nie zwolni. I Boże Słowo nas do tego zobowiązuje, aby się umieć wytłumaczyć z nadziei naszej. A to jest ten pierwszy stopień do tego, aby móc zaświadczyć o Panu Jezusie Chrystusie. Wytłumaczenie się z nadziei naszej jest pierwszym stopniem do tego, abyśmy mogli zwiastować, abyśmy mogli właśnie robić kolejne kroki. Ale jest warunek. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. W taki właśnie sposób jak Marta. Ta skromna służebnica Marta poświęcała Pana Jezusa Chrystusa w swoim sercu. W taki sposób. Tylko wtedy nasze świadectwo będzie miało moc. Tylko wtedy nasza obrona będzie skuteczna. A do tego zobowiązuje nas Boże Słowo. Może kiedyś na ten temat, jak Pan pozwoli, szerzej sobie powiemy. Dzisiaj tylko o tym zasygnalizuję, że jesteśmy zobowiązani do tego, abyśmy umieli się wytłumaczyć z naszej nadziei. O tym zaświadczyła nam dzisiaj ta służebnica Marta. Ta skromna osoba z drugiej strony, że tak powiem, frontu. I o tym chciałem dzisiaj przypomnieć i prośmy naszego Pana, ale przede wszystkim róbmy wszystko, aby dążyć do uświęcenia. Bo jest napisane w Bożym Słowie, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Amen.